Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Usłyszymy za chwilę czytanie z księgi proroka Amosa. To jeden z kolejnych 12 proroków mniejszych. Można wspomnieć, że Amos żył ponad 700 lat przed Chrystusem, w czasach, które są opisywane w II Księdze Królewskiej. Był, jak sam się określa, jednym spośród pasterzy z Tekoa. Usłyszymy jego wyrocznie przeciw Izraelowi, rozpoczynające się od formuły słuchajcie i odnoszące się do grzechów narodu wybranego. Posłuchajmy tego czytania. Tak mówi Pan Wszechmogący. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają wielkie bogactwa Samarii. To efekt czasów pokoju oraz dobrej koniunktury ekonomicznej w tym czasie. Samo bogactwo, uczestniczenie w zbytkownych ucztach nie są jeszcze największym grzechem Samarii. Amos pisze, że jest im brak względu na upadek domu Józefa. Od Józefa Egipskiego, który jest patronem pokoleń północnych Izraela. Może chodzić o zbliżający się wielkimi krokami najazd Asyryjczyków, który doprowadził do upadku Samarii i uprowadzenia jej mieszkańców w VIII wieku przed Chrystusem. Prorok najprawdopodobniej odnosi się do ucisku i wyzyskiwania rodaków przez bogatych posiadaczy ziemskich. Ten grzech ściągnie zagładę na Królestwo Północne. Bogate Królestwo Północne zapomniało o solidarności i braterstwie, jakie powinny łączyć naród, który Bóg wyprowadził z niewoli egipskiej. Pojawia się obraz starożytnej uczty. Amos pisze o łożach z kości słoniowej, na których leżą Samarytanie. Pozycja półleżąca podczas uczty to wpływ kultury asyryjskiej, która potem rozprzestrzeniła się w świecie grecko-rzymskim. Mężczyźni spoczywali przy stole na lewym boku. Kobiety i dzieci, jeśli były obecne na uczcie, zajmowały miejsce siedzące przy osobnym stole. Podczas uczty niewolnicy mogli także namaszczać głowy lub ciała zaproszonych wonnymi olejkami. Mamy takie wzmianki o takich praktykach w innych tekstach pozabiblijnych, asyryjskich. Na wystawnych ucztach gościom oprócz dobrych win towarzyszyła także muzyka. Samarytanie przy obmyślonych przez siebie instrumentach, jak wielki Dawid, śpiewają psalmy, świętując swój bezbożny sukces. A Bóg zapowiada ich wygnanie. To przestroga dla każdego z nas, że życie nie jest wieczną zabawą, wiecznym odpoczynkiem, ale każdy z nas ma jakąś misję w tym życiu. Zapominacie o domu Józefa, nie martwicie się jego upadkiem. Dlatego Bóg poprowadzi was na czele wygnańców. Jak łatwo i często uciekamy od swojej misji, od swojego krzyża, jak mówimy my, chrześcijanie, jak łatwo chcemy zapomnieć o tym, do czego jesteśmy wezwani, od czego dzisiaj tak chciałbym uciec i zatopić się w odpoczynku. To pytanie proroka Amosa niech nas dotyka i zaprasza do refleksji. Za chwilę powrócimy do następnego czytania z listu do Tymoteusza.
Ojcze, chcę całym sercem Cię szukać.
Powracamy do czytań niedzielnych. Usłyszeliśmy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Przez ostatnich kilka tygodni słuchaliśmy tego listu, a przed nami niemal ostatnie wersety ostatniego rozdziału tego listu. Usłyszymy końcowe, osobiste słowa skierowane przez świętego Pawła do Tymoteusza. Zauważmy sposób, w jaki apostoł apeluje, by jego uczeń nie przestawał walczyć o wiarę. Zwróćmy też uwagę na uroczystą doksologię, na to uwielbienie, przytoczoną przez Pawła na końcu tego fragmentu. Posłuchajmy. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukażę je we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Za czym Tymoteusz ma podążać? Za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Ale ma też uciekać od tego rodzaju rzeczy, które od Boga odciągają. Wielu już ludzi w pogoni za bogactwami zgubiło wiarę i przeszło się wieloma boleściami. Powie wcześniej w 6 rozdziale. Życie chrześcijanina to ciągłe zmaganie, to walka, co podkreśla Paweł, używając czasu teraźniejszego, walcz. Paweł może mieć przed oczyma starożytne biegi, boks lub zapasy. W każdym przypadku liczyło się tylko zwycięstwo. W przypadku boksu walka toczyła się do znokautowania przeciwnika. Przy zapasach trzeba było zdobyć 3 punkty, kładąc przeciwnika na plecy lub zmuszając do poddania się bólem. Wielkim sportowcom i zwycięzcom olimpijskim fundowano inskrypcje, dożywotne pensje, stawiano pomniki, czczono ich jako bohaterów. Dla Tymoteusza, biorącego udział w zawodach wiary, nagrodą jest życie wieczne. Jak piszą w komentarzu ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Żyj Słowem, jutro niedziela, walka i życie Tymoteusza mają być świadectwem jego wiary. On sam złożył już dobre wyznanie wiary wobec wielu świadków, przyjmując funkcję zwierzchnika kościoła w Efezie. Teraz ma zachować swą misję, przykazanie nieskalaną i bez zarzutu do czasu przyjścia Pana. W ten sposób będzie naśladował Chrystusa, który złożył dobre świadectwo swego życia za czasów Poncjusza Piłata. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. W innych listach Paweł mówi: nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa. Biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. A w liście do Efezjan: w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. O wiarę mamy walczyć i przez wiarę, czy dzięki wierze, pokonywać różne trudności. Dlatego walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne. Bo Bóg jest Panem panujących, jedynym nieśmiertelnym. Jemu cześć i moc wiekuista. On jest tym, który już zwyciężył. A my, idąc za Nim, nie zawstydzimy się. Za chwilę powrócimy do Ewangelii.
Wszystko, czego pragnę, to Twoja łaska. Wiem, że oprócz niej nie mam nic. Siła moja w Tobie, radość i nadzieja. Wszystko, czego pragnę, w Tobie mam. Nie pozwól mi, bym myślał, że z własnych sił mogę zmienić się, więc pomóż mi. Blisko, że nie muszę już walczyć sam.
Chociaż jestem słaby,
Ty mnie pokochałeś, prowadzić mnie.
Wracamy już do ostatniego wczorajszego czytania, do przepięknej Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Ten człowiek jest bez imienia, pewien człowiek bogaty. A Łazarz, żebrak, nikomu nieznany, niezauważony, ma imię. W tym imieniu, które pochodzi od hebrajskiego Eleazar, Bóg pomógł, ukrywa się sens tej przypowieści. W jaki sposób Bóg pomógł temu nieszczęśnikowi, który dzień w dzień czekał na odpadki ze stołu bogacza, a i tych, jak wskazuje na to historia, mu odmówiono? Ta brama pałacu bogacza symbolizuje tu bramę śmierci i Królestwa Bożego, przez którą już niedługo obaj będą musieli przejść. Ta przypowieść dzieli się na dwie sceny, oddzielone linią śmierci obu jej bohaterów. Pierwsza scena opisująca ziemskie życie bogacza i Łazarza to zaledwie wstęp do drugiego aktu, który rozgrywa się już w zaświatach. Umarł Łazarz i tak jak zapowiadało jego imię, aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. W tej samej pozycji umiłowany uczeń spoczywał na piersi Jezusa. Aniołowie zanieśli Łazarza tak, jak prowadzi się oblubienicę, żeby postawić ją przed Panem Młodym. Opis śmierci bogacza kontrastuje z poprzednim. Po prostu umarł i został pogrzebany, czyli wrzucony w dół. Bogacz trafia do otchłani, dosłownie do Hadesu, podobnie jak w greckich mitach i dziełach filozofów. Hades określa miejsce, do którego trafiają po śmierci wszystkie dusze. Tutaj jednak okazuje się już być miejscem ostatecznego oddzielenia. Bogacz jedynie z daleka dostrzega szczęśliwego Łazarza, spoczywającego u boku Abrahama, podczas gdy on cierpi straszliwe psychiczne i fizyczne męki. Dante, opisując inferno, piekło, w którym przebywają potępione dusze, pisał, że powodem ich największego cierpienia jest fakt, iż nie mogą umrzeć i zakończyć w ten sposób swych mąk. Idea ta jest bliska także Łukaszowi, który opisuje stan bogacza jako nieustanną agonię. Stan psychicznego niepokoju, trawiący ogień. Bogacz prosi Abrahama, aby ulitował się i posłał Łazarza, by ten choć palec zanurzył w wodzie i ochłodził jego cierpienie. Jednak nikt już nie może pomóc bogaczowi. Obecny stan bogacza jest efektem życiowej sprawiedliwości. Czy to sam fakt posiadania bogactw i łatwego życia miał automatycznie prowadzić do potępienia po śmierci? Nie o to chodzi. To nie jest tak, że Bóg ustalił jakieś nielogiczne reguły, które potem determinują człowieka. Łukasz pisze wyraźnie, że Łazarz leżał porzucony. Przez kogo? Właśnie przez bogacza. Dosłownie można to przetłumaczyć, był rzucony, porzucony. Dla opisania tego stanu Łukasz używa czasownika oznaczającego też zdeponowanie pieniędzy u bankierów. Niezauważony przez bogacza. Problem nie jest bogactwo, ale brak wrażliwości. brak dostrzeżenia drugiego, potrzeb jego. Bogacz był bankierem, któremu Bóg powierzył swój majątek, Łazarza. A Łazarz był skarbem, który Bóg zdeponował u wrót pałacu bogacza. Był jego przepustką do wieczności, której tamten nie wykorzystał. Ostatnie słowa bogacza to prośba skierowana do Abrahama, aby posłać kogoś z umarłych, ostrzec resztę jego rodziny. Lecz Abraham odpowiada: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzył. To wskazówka, że ludzie na ziemi mają dość drogowskazów, jak prowadzić swoje życie. Prawo proroków. Mają, dodajmy, Ewangelię i przykład życia Jezusa. Jeśli je lekceważą, zlekceważą także zjawy przychodzącą z zaświatów. Czas na słuchanie jest ograniczony. I wydaje się, że to jest chyba puenta tych czytań. Przestroga i zaproszenie nie tylko troski o ubogich, potrzebujących, nie tylko zaproszenie do weryfikowania, czy nie pokładam nadziei w bogactwach, czy tylko ten świat materialny mnie nie pochłania, ale przede wszystkim ta przestroga i zaproszenie, czy słucham Słowa Bożego. Czy ono jest dla mnie drogowskazem, czy przykazania, które Bóg mi daje, traktuję na poważnie, a nie wybiórczo. Z całą pokorą, widząc, że często nie domagam i często ich nie zachowuję czy łamię, ale przynajmniej staję w prawdzie i mogę prosić: Panie, naucz mnie kochać, naucz mnie zarządzać moimi dobrami. Innymi słowy, chcę pełnić Twoją wolę, chcę iść za Tobą. Pobrzmiewa odpowiedź Jezusa: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Dzisiaj nie chcemy słuchać o krzyżu i nie chcemy brać odpowiedzialności za swoje życie i w ogóle pytać o tą misję, jaką Bóg nam dał. Ale te czytania są dla nas przestrogą i poważnym zaproszeniem, by z tego nie rezygnować, by od tego się nie odwracać. Niech Pan Bóg pomaga nam słuchać tego słowa każdego tygodnia, każdego dnia, by odważnie, z ufnością iść za Chrystusem, pełnić Jego wolę. I w tym momencie nie ma już znaczenia, czy mamy bogactwa wielkie, czy też cierpimy biedę. Ważne jest, czy w tym wszystkim umiemy dostrzec Bożą obecność i Jego zaproszenie do pełnienia Jego woli i podążania za Nim, wypełniania własnej misji. I bogacz, i żebrak mogą się zbawić, ale nie sami, ale mocą Chrystusa. Przez wiarę w Niego otrzymujemy zbawienie. Wszyscy, każdy bez wyjątku. Jeśli uznamy, że potrzebujemy tego zbawienia, czyli innymi słowy, jeśli wyznajemy nasze grzechy i wierzymy w Chrystusa, który nam je przebacza, i nawracając się codziennie, za Nim idziemy, biorąc krzyż swojego życia, naśladując Go. A w momentach, gdy nie dajemy rady, z całą ufnością wierzymy, że da nam swego Ducha, który poprowadzi nas, wyprowadzi i będzie walczył też w nas, bo otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczy nas, jak się modlić, jak rozeznawać, jak toczyć ten bój, do którego wzywa święty Paweł. Walcz w dobrych zawodach. Walcz o wiarę. Zdobądź życie wieczne. To życie już Chrystus nam wysłużył, już nam daje. Obyśmy chcieli Nim żyć. Zapraszam do tego cotygodniowego słuchania Słowa Bożego. Dziękuję za ten wspólny dzisiejszy wieczór. Dziękuję też tym wszystkim, którzy w uroczystość świętego Ojca Pio 23 września byli razem z nami, czy łączyli się z nami, modląc się, dziękując za zakończenie szczęśliwe prac w ośrodku rekolekcyjnym, za to otwarcie już wszystkich pomieszczeń domu konferencyjnego, że mogliśmy razem modlić się i świętować, i potem też spotykać na tej agapie. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali ten dzień, ten wieczór, wszystkim, którzy nas wspierali, którzy dalej wspierają. Niech to dzieło domu rekolekcyjnego w naszej parafii będzie owocnym dziełem dla nas wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy przyjeżdżają na rekolekcję, ale niech też będzie dla nas też tą radością, że możemy służyć tej ewangelizacji również przez ten dom, przez tą posługę. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie wszystkim współpracownikom, pracownikom, wszystkim firmom i indywidualnym osobom. Już nie będę wymieniał z imienia nazwiska, ale tym wszystkim, którzy angażowali się i angażują cały czas, pomagając w budowie, w funkcjonowaniu, w upiększaniu tego domu. Serdeczne. Bóg zapłać. I niech Pan obdarzy was pokojem. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Ein Karim. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomiennej Czarnej.
Lecz obietnice twoje mam.
Pan pamięta o nas.
Pan pamięta o nas. Będzie błogosławił.
Będzie błogosławił.
Będzie błogosławił tym, którzy się go boją.
Póki dajesz życie,
będę ciebie chwalić.
Błogosławić Panu teraz i na wieki.
Pan pamięta. Pan pamięta. Pan pamięta. Pan pamięta.
Wszystko co posiada od ciebie. Pragnę więc dziękować ci.
Pan pamięta o nas.
Teraz mam już pewność, że jesteś ze mną, nawet kiedy ziemia drży. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg,
łaski chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności.